Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu.
Proszę to zabrać natychmiast. Proszę zabrać te mikrofony. Jaka wolna słowa? Ja sobie robicie...
Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.
Dzień dobry Wielkopolsko, tu mówi Radio Poznań. Program realizuje Łukasz Kurzawski, technicznie wydał Marcin Rzyski, a przy mikrofonie fyrtluje Marcin Kuberka. Dziś jak zwykle dwie części fytra politycznego ze zaproszonymi gośćmi oraz fyrtel Twitter Piotra Tomczyka i jego specjalnych gości. Fyrtlujemy. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że dzięki zgodzie przywódców unijnych na opóźnienie Brexitu możliwe jest przełamanie sytuacji patowej w Wielkiej Brytanii. W nocy z czwartku na piątek szefowie państw i rządów ustalili, że jeśli brytyjski parlament zatwierdzi w przyszłym tygodniu umowę brexitową, wtedy Wielka Brytania wyjdzie z Unii 22 maja. W przypadku odrzucenia dokumentu data wyjścia Brytyjczyków z UE zostanie przesunięta na 12 kwietnia. Wtedy Wielka Brytania zdecyduje, czy wyjdzie z Unii bez porozumienia, czy też poprosi o kolejne przedłużenie brexitu i przeprowadzi majowe wybory do Parlamentu Europejskiego. W drugim dniu szczytu przywódcy rozmawiali m.in. o relacjach z Chinami i wspólnym rynku.
Premier Mateusz Morawiecki, wchodząc na obrady, powiedział, że łatwo przerzucać winę jednych na drugich, ale chodzi nam o to, by nie doszło do bezumownego Brexitu. Szef rządu zaznaczył, że był bardzo wyrozumiały wobec Brytyjczyków.
Chodzi nam wszystkim o to, żeby umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii wzmocniona porozumieniem strasburskim, żeby to pomogła w wyjściu z tego kryzysu, a dzięki temu będziemy mieli dużo bardziej łagodne przejście przez to czerwone morze Brexitu.
W drugim dniu szczytu przywódcy rozmawiają między innymi o zbliżającym się szczycie Unii Europejskiej, Chiny, a także o jednolitym rynku i polityce przemysłowej. Premier powiedział, że bardzo mocno akcentujemy kwestię swobody świadczenia usług, bo to ona jest najbardziej zakłócona i najmniej rozwinięta w Unii Europejskiej.
A jednocześnie ona prowadzi do podniesienia konkurencyjności całego wspólnego rynku, całej Unii Europejskiej.
We wnioskach ze szczytu w piątą rocznicę nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję liderzy wspólnoty zaznaczą, że jej nie uznają. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio.
Dziś naszymi i Państwa gośćmi są dr Adam Szabielski, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Piotr Tomczyk, szef dodatku ekonomicznego do naszego dziennika i fyrtel Twitter. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jan Gładysia, koordynator Klubu Jagiellońskiego w Poznaniu.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Panowie, co z tym Brexitem? Brexit to sprawa polska. Może zacznijmy od doktora Adama Szabielskiego.
Sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ no, wszyscy wiemy, że no, mamy w tym bardzo istotny interes w postaci po prostu naszych obywateli, którzy znajdują się w Wielkiej Brytanii. Pytanie, co będzie z nimi. Oczywiście rząd polski w pierwszej kolejności powinien tutaj dbać o tych obywateli, co oczywiście robi i także w tej perspektywie my patrzymy na Wielką Brytanię. Ale wydaje się, że my też patrzymy na tą Wielką Brytanię w jeszcze innej perspektywie. Niezależnie od tego, czy Wielka Brytania jest w Unii, czy już jej wkrótce najprawdopodobniej nie będzie, jest ona dla nas ważnym partnerem i handlowym, i gospodarczym, i politycznym. I co więcej, wydaje się, że ta nasza postawa pozytywna dla tej Wielkiej Brytanii, pewnego zrozumienia jej potrzeb i tutaj jej argumentów, które jest wydeklarowane w tym Brexicie, powoduje to, że mamy szansę też przede wszystkim współpracować z nią nadal, nawet po jej wyjściu i być może też jakoś zyskać na tym gospodarczo czy handlowo poprzez jakieś próby tutaj no, współpracy dalej z tym ważnym jednak państwem.
No właśnie, czy my mamy szansę współpracować gospodarczo? No,
oczywiście, że tak, natomiast cały ten proces myślę, że ma takie jeszcze drugie, no bardzo, bardzo ważne dla nas znaczenie. Styl ma znaczenie, to znaczy styl, w jakim ten proces zostanie przeprowadzony, on ma znaczenie dla nas i dla wszystkich państw Unii Europejskiej, bo ja się troszeczkę obawiam, że ta operacja cała jest też rodzajem takiej pokazówki, straszaka wobec innych państw unijnych, że proszę bardzo, jeżeli ktoś nie zgadza się tutaj na warunki przedstawiane przez centralę w Brukseli, to może na tym wiele stracić. I tak samo w sensie propagandowym, jak i gospodarczym. Ta operacja takiego, no nie wiem, upokorzenia Wielkiej Brytanii, ona na początku tak to wyglądało, że taki jest zamysł tej operacji, jest stopniowo troszeczkę stonowana. Także wygląda na to, że teraz jest już w sympatyczniejszej atmosferze przeprowadzana niż po jakichś tam pierwszych zapowiedziach ze strony choćby pana Junckera. Polska w sposób naturalny musi też w tej sytuacji dbać o to, żeby ten styl był właśnie jak najbardziej europejski, a nie dziki, brukselski.
Jan Gładysiak, w przyszłym tygodniu będzie kluczowe głosowanie i z zapowiedzi, komentarzy wynika na to, że Unia Europejska, Komisja Europejska raczej chce przeczekać ten temat i może nawet dojść do ponownego, w przeciągu następnego roku może dojść do ponownego referendum.
Rzeczywiście w Wielkiej Brytanii jest dość duże stronnictwo, które namawia do tego, do takiego, do powtórzenia referendum. Liczą na to, że ci, którzy jakby przeważyli szale głosów na korzyść tych, którzy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, ta większość nie była duża, więc jakby to rzeczywiście jest realne. Natomiast premier May zdecydowanie i rządząca partia konserwatywna zdecydowanie odmawia tego, dlatego, żeby nie podważać jakby sensu w ogóle demokracji i decyzji, bo w ten sposób możemy sobie głosować w nieskończoność. Takie przypadki w Unii Europejskiej mieliśmy referenda o konstytucji europejskiej
w Irlandii, we Francji
i w Holandii, więc jakby to byłoby niepoważne, więc jakby tu z jednej strony powinniśmy, mimo że to nie jest łatwe dla Wielkiej Brytanii, bo pani premier May ma rzeczywiście, nie życzę chyba żadnemu premierowi podejmowania takich decyzji, jakie ona musi w tej chwili podejmować, ale chciałem zwrócić na coś innego uwagę, bo rzeczywiście jest tak, jak mówi Piotr Tomczyk, że tu Bruksela też chce postraszyć inne państwa, zobaczcie jak to jest, żeby wam broń Boże do głowy nie przyszło występować z Unii Europejskiej, ale z drugiej strony obserwujemy też to, jak Wielka Brytania zabiega swój interes narodowy. I to jest troszkę wywrócenie tej narracji, którą cały czas słyszymy, że teraz już jest globalizacja i właściwie państwa już Unia Europejska i wszyscy mamy jeden interes i tak dalej. Tak nie jest. Widzimy na żywo w tym horrorze, bo tak to trzeba nazwać, który oglądamy, brexitowym. Widzimy, że państwo, potężne państwo, jakie mimo wszystko jest Wielka Brytania, bo co by nie mówić, to jest przecież potęga. Oni bezwzględnie, brutalnie zabiegają swój interes narodowy i dlatego właśnie te umowy wszystkie proponowane rzucają, bo one po prostu są z ich punktu widzenia niekorzystne.
No właśnie, w kontekście zabiegania o własne interesy mamy tu specjalistę od Węgier. Jak wygląda sytuacja, jakie są komentarze na Węgrzech odnośnie Brexitu? No i przede wszystkim też sprawa zawieszenia partii Viktora Orbana w Fideszu, w Europejskiej Partii Ludowej i PP.
Tak, to jest pierwsza rzecz, to faktycznie Węgry zdają sobie sprawę, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jakby wywraca stolik. Zmienia się konfiguracja wśród państw, które tutaj będą rządzić. Istnieje jeszcze większe zagrożenie ze strony hegemonii Niemiec czy duopolu Francja-Niemcy. Dlatego Węgrzy z jednej strony jeszcze bardziej zabiegają o poszukiwanie jakiegoś balansu i równowagi w tym wszystkim. Nakłada się też problem dużej mniejszości węgierskiej, bo to nie tylko Polacy wyjeżdżali do pracy z krajów środkowej Europy, żeby pracować. Bardzo dużo młodych Węgrów dotyka też ten problem Brexitu i co będzie po tym. Natomiast na to wszystko nakłada się bardzo ciekawe wydarzenie, które też właściwie nie ma jakichś precedensów chyba wcześniej. Europejska Partia Ludowa większością swoich głosów na razie zawiesiła Fidesz i tutaj krąży informacja, czy chęć wielu tych partii, żeby w ogóle wykluczyć Węgrów z tej grupy. Dotychczas Fidesz bardzo, czy sam Viktor Orban, bardzo ładnie potrafił balansować na zasadzie, że mimo krytyki Unii Europejskiej, będąc w tej największej rodzinie i tej największej partii europejskiej, zapewniał sobie bezpieczne tyły i zawsze możliwość pewnego parasola ochronnego. To się skończyło. Natomiast jest to bardzo ciekawe, ponieważ zdecydowano się tylko na zawieszenie i tak naprawdę efekt będzie dopiero po wyborach, bo Węgrzy są zbyt ważni, żeby ich wyrzucić. Dają kilkanaście szabel tutaj partii ludowej i co więcej, nie tylko dają te szable z Węgier, ale dają też te szable od mniejszości węgierskiej z krajów ościennych. Pragnę zaznaczyć, że zawsze znajdzie się kilku europosłów ze Słowacji i Rumunii, którzy są Węgrami, więc jakby potencjał Węgrów w Europarlamencie jest większy niż w
mniejszość węgierska.
Bo mniejszość węgierska w Rumunii na przykład w Siedmiogrodzie zawsze tych dwóch przynajmniej europosłów wybierze. To samo mniejszość na Słowacji węgierska zawsze jednego, dwóch, w zależności od jak to się uda, tych europosłów ma chociażby. To powoduje więc, że jakby nikt nie wyrzuci na pewno Fideszu przed wyborami, ponieważ może się okazać po wyborach, że partii ludowej brakuje po prostu tych kilku głosów, żeby być tam największą, więc nikt na to się nie zdecyduje. A Węgrzy zaś mają swój interes, wiedzą, że kto da więcej po wyborach, do tego dołączą. Być może w miejsce Torsów właśnie wejdą oni razem z PiS-em i stworzą jakąś nową prawicową frakcję w Europarlamencie na bazie dotychczasowych konserwatystów i reformatorów. A jeżeli okaże się, że na przykład tutaj głównie Niemcy, którzy są w Partii Ludowej dość mocno reprezentowani, jednak zrozumieją, że potrzebują tych szabel, to jednak nagle się okaże, że zostaną pewno odwieszeni i na pewno jeszcze będą licytować Węgrzy wysoko swoje poparcie. Więc tak, to jest przykład, gdzie my musimy pamiętać, że dzisiaj mamy ważny dzień przyjaźni polsko-węgierskiej.
No właśnie, chciałem to powiedzieć.
Ale jednak Węgrzy są pragmatykami. Oni będą dbać o własny interes i po wyborach pójdą z tym, kto im zaproponuje więcej w Europarlamencie. Tak jest moje zdanie przynajmniej.
No właśnie w tym tygodniu przywódca partii Vox hiszpańskiej, mało znanej, ja pierwszy raz o tej partii usłyszałem, był z wizytą w Warszawie, spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. No właśnie, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie budowało frakcję? No oczywiście to zależy od wyniku, czy może zastąpi Fidesz w EPP?
Tego nie wiemy, bo tak naprawdę znamy tylko wyniki sondaży wyborczych, a sondaże, no jak wiadomo, sondaże mają to do siebie, że najważniejszą rzeczą jest to, kto je zamawia. W zależności od tego, kto je zamawia, potem takie mamy wyniki. Natomiast jakkolwiek by nie było, to jednak wygląda na to, że już w tym nowym układzie Parlamentu Europejskiego pole manewru dla Polski czy dla Węgier będzie znacznie większe niż w tej chwili. Bo choćby właśnie wspomniana Hiszpania, Włochy, to są kraje, w których teoretycznie może przybyć sporo takich eurodeputowanych, którzy byliby skłonni do współpracy, czy to z partią Jarosława Kaczyńskiego, czy Wiktora Orbana. Także jakkolwiek by nie było, tak jak mówię, wyników nie znamy, bo wiadomo, że sondaże sobie, rzeczywistość sobie, natomiast pole manewru dla tych właśnie ugrupowań będzie większe.
A jak Jan Gładysiak ocenia ogłoszone wczoraj jedynki, nie, już cała lista Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj kolejne jedynki Platformy Obywatelskiej w Warszawie na kongresie, nie, nie, kongresie, Radzie Programowej. Coś o tym może, proszę?
Obie partie wystawiają bardzo silne reprezentacje. Oczywiście obie też podgryzają siebie nawzajem, zapowiadając o tym, że tu mamy polityczny skansen i tak dalej. Właściwie o jednych i drugich pewnie można by to powiedzieć. Zależy, gdzie spojrzeć. Także te listy są bardzo silne i w Poznaniu są też bardzo silne. Mamy dwóch byłych premierów, Ewę Kopacz i Leszka Millera na dwóch pierwszych miejscach. Z Prawa i Sprawiedliwości mamy profesora Krasnodębskiego i mamy też bardzo rozpoznawalną działaczkę kiedyś PSR, w tej chwili należy do Zjednoczonej Prawicy, pani Angelikę Możdanowską. I to są bardzo silne listy właściwie wszędzie. To oznacza, że partie polityczne traktują te wybory poważnie, ale one traktują je poważnie dlatego, że patrzą w perspektywie całego roku wyborczego, który jest w tej chwili i wiedzą, że rozstrzygnięcie, jakie będzie miało w wyborach do Europarlamentu, będzie nadawało pewną dynamikę polityczną kampanii wyborcze, bo jeżeli uda się zwyciężyć koalicji europejskiej, co jest możliwe, ponieważ specyfika wyborów europejskich, to jak są okręgi podzielone i tak dalej, sprawia, że te dwa największe bloki, czyli Zjednoczona Prawica i Koalicja Europejska, one idą właściwie w łeb i jakby tutaj zwycięstwo jednego i drugiego jest według mnie tak samo prawdopodobne, to ustawi jakby całą narrację na ciąg dalszy kampanii, czyli tej kampanii głównej, kluczowej z ich punktu widzenia, czyli parlamentarnej. Dlatego tak się do tego przykładają. A z drugiej strony też to ma umożliwić tym obozom pewne przetasowania, tak? Znaczy zaspokojenie pewnych oczekiwań i ambicji różnych stronnic wewnętrznych w tych obozach i w Zjednoczonej Prawicy odświeżenie częściowo rządu też, prawda? A w Koalicji Europejskiej tej grupy działaczy, która nie jest zwolennikami Grzegorza Schetyny, zapewnienie im kariery tam w Parlamencie Europejskim i także sowitego uposażenia, które się z tym wiąże, prawda?
Premier Ewa Kopacz powiedziała dziś na Radzie Krajowej, Platformy Obywatelskiej. Etos Wielkopolski jest mi bardzo bliski. Wielkopolska z miejscem, gdzie my spotykamy się z Europą, a Europa spotyka się z nami. Może doktor Szabielski skomentuje krótko i rozszerzy.
Znaczy, ja właśnie widząc, jak nagle też Leszek Miller zaczął mówić o tym, że jest tulipan jego imienia, który rośnie w Wielkopolsce.
Tak, to prawda, Lecha Kaczyńskiego też jest.
Tak, ale kwestia jest taka, że faktycznie, bo to jest dość znane miejsce, tam hodowców tulipanów właśnie... Wiele osób obdarował właśnie takim tulipanem, ale faktem jakby, nie wiem, nagle poszukuje się na siłę bardzo mocno korzeni jakichś, czy jakichkolwiek związków tych kandydatów z Wielkopolską. No nie jest to tylko jakby w koalicji europejskiej, w Platformie, bo też tutaj profesor Krasnodębski gdzieś tutaj też w swoich wypowiedziach tą wielkopolskość czuje, że się tak wyrażę.
Nawet w Koszalinie.
Jego rodzina mieszka na Łazarzu, na Kolejowej.
Tak, ale tutaj te związki są już chociaż większe, ponieważ warto pamiętać, że też jednak profesor Krasnodębski jest tutaj, współpracuje i jest to jego dziecko, jakiś sposób Instytut Zachodni, więc Instytut Zachodni w świecie poznańskiej nauki jest bardzo ważną tą instytucją, więc powiedzmy te związki są, natomiast faktycznie raczej budzi trochę śmiech to nagle poszukiwanie tych korzeni. Nie rozumiem, dlaczego Koalicja Europejska nie potrafiła w tej Wielkopolsce jednak jakichś swoich działaczy faktycznie tutaj wskazać. Nie podoba mi się to zrzucanie tych spadochronów, które tutaj potem niestety nie będą dbały o tą Wielkopolskę, bo im nie będzie zależeć, oni nie są związani tutaj z tymi terenami. I mimo ich deklaracji, że owszem, w Europarlamencie reprezentują cały naród polski i całą Polskę, to jednak chciałbym, aby ktoś troszeczkę bardziej o tą Wielkopolskę tam dbał i miał ją bliżej serca.
I tak, dwie sprawy na koniec, bardzo krótko. Czy będzie strajk nauczycieli i czy panowie wezmą udział w wyborach do rad osiedli? Piotr Tomczyk.
Krótko mówiąc, jeżeli chodzi o strajk nauczycieli, ja bym ich nawet popierał, jeśli chodzi o to, żeby zapewnić jak najwyższy poziom kształcenia. Natomiast w momencie, kiedy oni nie dbają o dzieci i nie zwracają uwagi choćby swoim kuratoriom na temat tego, że podstawa programowa jest przeładowana, dzieci nie są w stanie opanować materiału, który tam jest, i stawiają jedynie na przerabianie programów, a nie na nauczanie dzieci, to naprawdę jestem bardzo krytyczny wobec wszelkich inicjatyw, które niby mają chronić polską szkołę. Także zdecydowanie oczekuję czego innego zupełnie od nauczycieli. Jeśli chodzi o wybory rad osiedlowych, tak.
Jan Gładysiak.
Jesteśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o jakość kształcenia tego podstawowego, i niestety to jest tak za lat i to się nie zmienia. Czy to też jedną składową z tych spraw jest to uposażenie nauczycieli? Myślę, że nie, chyba tutaj jest wśród nas zgoda, że ono po prostu powinno być wyższe i to radykalnie wyższe.
Ale bez karty nauczyciela.
To już jest drugi temat, czy powinna być karta nauczyciela.
Nie wchodźmy w to.
Natomiast na pewno i teraz dyskusyjna najbardziej jest ta forma, która jest zapowiadana. Natomiast tak się robi, zgadzając się na te oczekiwania nauczycieli, bo oni rzeczywiście powinni zarabiać więcej, mówimy o tym w Klubie Jagiellońskim od dawna, że tak powinno być. To najwięcej kontrowersji wzbudza ta forma, czy ona rzeczywiście powinna taka być. Natomiast wybiera się taką formę, żeby ona była skuteczna. Podobne były głosy przy protestach policji, gdzie policjanci brali masowe zwolnienia i też to mogło stworzyć pewne zagrożenie porządku publicznego. I to okazało się skuteczne. No niestety, tak to wygląda, że strajk się robi tak, żeby był skuteczny.
Co z wyborami?
Wybory na pewno będę głosował, tak, jutro.
I doktor Adam Szabielski, już bardzo krótko, proszę.
Oczywiście popieram postulaty nauczycieli, jeśli chodzi o płacę, natomiast absolutnie nie podoba mi się forma, którą przyjęli. Uważam, że to jest zagrożenie dla jakby dobra tu uczniów i nie wyobrażam sobie, nie wiem, dla systemu właśnie szkolnictwa wyższego też, co by było, jeżeli klasy maturalne, nie wiem, nie przystąpią do matury ze względu na braki egzaminatorów. I nie wiem, jak można jakby tak szantażować, wiemy, jaki jest stres dla każdego człowieka matura, żeby, nie wiem, w tak trudnym momencie jednak życiowym jeszcze dokładać dodatkowych zmartwień tym maturzystom. Natomiast jeśli chodzi o wybory do lat 8, czyli tak, owszem, idę w Naramowicach, będę głosował w Naramowicach.
Ale bez nazwisk.
Bez nazwisk. Nie ma jeszcze ciszy wyborczej, ale...
Tak, od północy.
Nie ma w tych wyborach ciszy wyborczej.
północy. Jest od północy.
Od północy, w niedzielę północy, tylko. Tak? Ale tak, byłem wiele lat radnym osiedlowym, więc czuję to i uważam, że muszą być te zmiany tutaj. I zachęcam do głosowania przede wszystkim na młodych po prostu ludzi.
Naszymi Państwa gośćmi byli dr Adam Szabielski, dziękuję. Jan Gładysiak, dziękuję.
Dziękuję.
I Piotr Tomczyk, dziękuję. I spotkamy się po w trzeciej części się spotkamy. A po krótkiej przerwie wracamy z nowymi gośćmi.
Zatrzymać ten kruchy czas. Ktoś jeszcze raz chciałby przebyć przy wspomnień ogromny las. Patrzy, jak z rąk się wymyka ostatnia z możliwych szans. Nagle rozumie, że dłużej nie umie tak
Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.
W drugiej części Fyrtla Politycznego z naszymi znanymi tymi gośćmi porozmawiamy o mediach publicznych. Polskie Radio podtrzymało tradycję i jak co roku nasi dziennikarze otrzymali nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W ten sposób prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski skomentował przyznane w środę dwie nagrody dla polskich radiowców.
Główną nagrodę wolności słowa otrzymał Wojciech Biedroń z tygodnika Sieci za artykuł Jak mafia rządziła Warszawą, odsłaniający kulisy afery reprywatyzacyjnej.
To była jakby siatka mafijna, która oplotła Warszawę.
Wśród nagrodzonych byli też dziennikarze Polskiego Radia. Wyróżnienie w kategorii historycznej przyznano Annie Kołodziejczyk z Radiowej Trójki za reportaż Ballada o pieśni, a nagrodę imienia Adolfa Bocheńskiego przyznano dziennikarzowi Radiowej Jedynki Aleksandrowi Ziemieńczykowi za wywiad z byłą wiceminister finansów Elżbietą Hojną Duch.
To był pierwszy materiał, w którym no właśnie ktoś z obozu Platformy, PSL-u powiedział wprost, tak były nadużycia VAT-owskie, tak by ta skala była duża.
Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski.
Znak firmowy Polskie Radio znowu jest na topie, jeśli można tak powiedzieć, w środowisku dziennikarskim.
Nagrody przyznano po raz 26. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
A naszymi Państwa gośćmi są studio Radia Poznań dr Jolanta Hajdasz, wicedyrektor Centrum Monitoringu monitoringu i wolności słowa, wiceszef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Oraz na telefonie w Warszawie sam redaktor Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy, współgospodarz magazynu międzynarodowego w Polskim Radio Szczecin i współautor autobiografii własnej Piątka Ósemki. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
No może zacznijmy od tych nagród stowarzyszenia. Jak państwo oceniają 3,5 roku dobrej zmiany w mediach, jak i o otwarciu, zapowiedzi otwarcia telewizji Wilno w maju? Może od redaktora Semki, bo już się za długo naczekał.
3,5 roku. Trzeba odróżnić telewizję i radio. Moim zdaniem w wypadku radia to są bardzo różne sytuacje dotyczące różnych ośrodków. W niektórych ośrodkach doszło do wykreowania bardzo dobrego, ciekawego programu. Takim przykładem jest, no tutaj trochę ktoś mi może zarzucić, że mówię o rozgłośnictwie.
Proszę, proszę.
Ale Radio Szczecin jest najbardziej słuchanym radiem, o ile pamiętam, w Szczecinie,
wyprzedzając.
I to jest przykład dobrych reform. Niedobre wydarzenia dotyczyły Radia Gdańsk. Moim zdaniem tam nastąpiło parę chaotycznych zmian, które powodowały skoki od ściany do ściany. Więc to, co jest najgorszą cechą tego typu zmian, jest to, że bardzo często zmiany są gwałtowne, niezrozumiałe, w sposób nagły przeprowadzane. Ludzie, którzy decydowali się na objęcie kierownictwa, bardzo często zostawiając pewne dotychczasowe przedsięwzięcia medialne, niekiedy bardzo dobrze stojące, uznający, że trzeba coś zrobić dla zmienienia mediów, potem bardzo szybko odchodzili, bo na przykład mówiono, no minęły 4 miesiące i słupki są bardzo słabe i odbywało się to bardzo szybko. Moim zdaniem radio miało, moim zdaniem Jacek Sobala był osobą, która odejście jej było zbyt nagłe i na dobre radio nie wyszło. Ale no to powtarzam, w każdym z tych wypadków, oczywiście nie wszystkie znam okoliczności. Natomiast jeżeli pan pyta, co do mediów publicznych, co do telewizji, no ja jestem krytyczny wobec tego stylu, który jest w wiadomościach telewizyjnych. Uważam, że mogłyby być one znacznie mniej upadłowiczne, mówiąc krótko. Natomiast oczywiście mówię, zdaję sobie sprawę z ostrości konfliktu, jaki jest i z ostrej wojny, która jest w polskich mediach, więc też nie będę udawał, że takich elementów nie ma. Bardzo pozytywnie oceniam Polskie Radio 24.
Tak,
to jest przykład,
tak,
którym można było wprowadzić bardzo dużo osób z zewnątrz i podjąć debatę także z osobami mającymi inne opinie. No i mam świadomość ogromnego wysiłku TVP Info, które też jest bardzo ostro atakowana. Tutaj cały czas mamy do czynienia z pytaniem, w jakim stopniu oceniać media, które są w kraju, które znajduje się w bardzo ostrym konflikcie politycznym. I to każe używać do tej oceny innych norm, które by były w sytuacji, kiedy byłaby znacznie bardziej na przykład możliwość kooperowania, jakiegoś stworzenia ładu medialnego z opozycją. Opozycja wyraźnie głosi, że na żadne negocjacje w sprawie mediów nie ma ochoty. No i to tworzy taką sytuację warownych obozów.
Doktor Jolanta Hajdarz, jaka była atmosfera na Grand Prix Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski, bo to był chyba dzień, w którym prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rekompensacie dla mediów publicznych 1 249 000 000 zł za abonament.
Dwie zupełnie różne sprawy i nie chciałabym ich jakoś w sposób żaden łączyć. Po prostu gala rozdania nagród na Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odbywająca się po raz 26 pokazała, jak piękne, wspaniałe, ciekawe materiały powstają w bardzo różnych mediach, bo przypomnę, że Nagrodę Główną Wolności Słowa, tą najważniejszą, którą może zdobyć dziennikarz w Polsce, zdobył dziennikarz z tygodnika sieci, dziennikarka z prywatnej telewizji i dziennikarz z telewizji TVN, z prywatnej dużej stacji, wyróżnienie z magazynu Uwaga, gdzie same obdarowane podniosły ten temat, że jest to chyba jedyne miejsce, w którym dzisiaj, w dzisiejszych czasach obok siebie na jednej scenie mogą stanąć przedstawiciele tak zupełnie różnych mediów. I nie oceniając...
Ja wejdę, jeżeli mogę...
Proszę.
Jolu, że bardzo to było widoczne w czasie rozdania nagród Pressa.
Tak, właśnie chciałem to powiedzieć.
Tak, gdzie press nie zauważa, prawda?
Absolutnie prawica czy media publiczne były zupełnie wycięte.
Dokładnie i myślę, dlatego też środowisko coraz mniej poważnie traktuje te nagrody, no bo są tak, że tak powiem, towarzystwo wzajemnej adoracji, jak sobie je w jakiś sposób przyznaje, no to zostawmy, niech tak to zostanie. Tutaj tego nie ma i dlatego chcę podkreślić jedną rzecz. Zapytałeś na początku 3 lata dobrej zmiany dla mediów. Po konkursie dziennikarskim nie widać jakiegoś, nie wiem, wielkiego strumienia pieniędzy, który płynąłby w stronę prawą. I te mity po prostu są naprawdę przeogromne, chyba przez kogoś lansowane. W dalszym ciągu najciekawsze, najfantastyczniejsze materiały powstają w ten sposób, że ludzie własnym pomysłem, własnym sumptem, nadkładając o wiele więcej pracy niż mają na to budżet, tworzą naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe historie. Filmy, które kręcą księża Salezjanie, czy nagrodzony ryngraf właśnie Doroty Kani, no to jest film, który powstał w zasadzie bez budżetu. Jak słyszałam te wypowiedzi na scenie, w jaki sposób oni wpadli na pomysł i jak zrobili film, o czym? O znalezionym rok temu podczas wykopalisk na Łączce czy Polu Mokotowskim w Warszawie ryngrafie i w czasie prac archeologicznych, które prowadzi Instytut Pamięci Narodowej pod kierownictwem profesora Szwagrzyka, znaleziono ryngraf i trzeba było z ciekawości odtworzyć historię, kto jest właścicielem tego znalezionego przy odkopanych kościach po prostu przedmiotu. I powstał fantastyczny, piękny film pokazujący meandry i wybory, przed jakimi ludzie stali, bo to jest wywiadowca Armii Krajowej, się okazało. Bez wielkiego budżetu. Ciągle jeszcze tego typu wartościowe rzeczy tworzymy niejako jakby w pracach społecznych.
No właśnie, Dorota Kania w Polskiej Radiu 24 też mówiła o tym, że bardzo tak ciężko jest zdobyć pieniądze, środki, nawet tak uznanym już dziennikarzom czy twórcom.
Jeżeli miałabym oceniać zmianę w mediach publicznych, to bez względu na problemy, jakie w tych mediach istnieją, chcę powiedzieć jedno. Bardzo się cieszę z tego powodu, że ludzie o poglądach konserwatywnych, prawicowych mają wreszcie też szansę wypowiadać się w tych mediach. Przez lata były to media zamknięte dla po prostu tego typu myślenia o świecie, o kraju, o problemach społecznych czy politycznych. To się na szczęście zmieniło. Ten przekaz też jest równoważony w ładzie publicznym, ponieważ media komercyjne, liberalne istnieją w takim zakresie, jak istniały wcześniej. Tu nikt nikomu nic nie odebrał. I więc nawet jeśli media publiczne bywają nieidealne, tak bym to określiła, to po prostu ciągle jeszcze jest to wielki plus za to, że się po prostu zmieniły, dopuszczając inną część społeczeństwa także do głosu.
No właśnie, to może redaktor Piotr Semka, który ma długi staż, przypomni, jak to było w latach 90. czy 2000.
No to jest w ogóle cały czas problem. Tu się nałożyły dwie rzeczy. To znaczy cały czas brak silnego w Polsce kapitału, który tworzyłby instytucje medialne. Nie mamy w Polsce odpowiednika koncernu Springera czy koncernu Hachette. A te koncerny, które powstały, takie jak Agora, no to dominują poglądy, oczywiście no, dominują, no, są 100% lewicowe. Mnie niepokoi troszeczkę to, że przez 3 lata ostatnie większość dziennikarzy, którzy mają wrażliwość konserwatywną, skupiła się w mediach publicznych. Znaczy, nie ma oprócz Gazety Polskiej codziennie dużego dziennika.
No właśnie, to jest dramat.
Rzeczpospolite. Dwa tygodniki, które są cały czas bazują no, na granicy opłacalności. Nie nastąpiło wzmocnienie Telewizji Republika. Ja cieszę się, że media publiczne stworzyły pewną równowagę. Natomiast bardzo mogę zadać sobie pytanie, jakie są media poza mediami publicznymi, które podlegają fluktuacji politycznej. Chcę się oszukiwać, jeżeli jesienią wygra na przykład Platforma, no to wiadomo, że nastąpi kolejna zmiana tutaj.
Tak jest.
Ale... I co wtedy? To znaczy... Boję się, że po tych 3 latach, czy 4 latach dobrej zmiany te instytucje medialne, które nie są z rozdzielnika mediów narodowych, będą bardzo słabe i oby tu nie nastąpiło jakieś bardzo gorzkie
Absolutnie zgadzam się z panem redaktorem i chciałabym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, mianowicie nam jednak świat ucieka w jaki sposób. Finansowanie dzisiaj mediów odbywa się nie za pośrednictwem tych mediów tradycyjnych, nawet skonwertowanych, przekształconych do postaci cyfrowej i występujących jako portale i mających strony internetowe. Świat działa przez aplikacje, przez wielkie giganty media społecznościowe. Jeżeli w tym tygodniu, dosłownie 2 dni temu, dowiadujemy się, że Google rozdzieliły po raz kolejny, chyba po raz 6, tak, gigantyczne pieniądze dla różnych projektów, także w Polsce, i 6 po prostu podmiotów, portal na temat, Wirtualna Polska, Polityka, dostało 1 000 000 euro do podziału na to, żeby Chryste, po prostu panie. Działać i na różnego rodzaju projekty związane nazwijmy to, technologiami internetowymi, które ułatwiają dotarcie do odbiorców. To o czym my mówimy? My rozmawiamy o pieniążkach drobnych w tym momencie na zrobienie filmu Ryngra, już tak użyję tego przykładu, prawda, symbolicznie, czyli o ilu pieniądzach? 50 tysiącach? W sytuacji, kiedy media liberalne dostają prezent w postaci tego typu grantów. I to nie jest przecież jedyna rzecz, bo gdybyśmy te pojedyncze informacje, bo to ja nie mówię żadnej tajnej rzeczy, tylko coś, co się oficjalnie na portalu Press.pl czy Wirtualne Media pokazało. Ale gdybyśmy prześledzili z kilku ostatnich miesięcy, to sumy nam się tworzą zawrotne, które gdzieś tam boczną ścieżką zostają kierowane do polskich mediów, wzmacniają się w sposób nieprawdopodobnie wielki właśnie ich możliwości. Do części polskich mediów, tak, oczywiście, że tak. Do bardzo specyficznych mediów. One po prostu uderzają za pośrednictwem właśnie szeroko rozumianego internetu na wszelkich możliwych polach, tworząc różnego rodzaju narzędzia, aplikacje, których, że tak powiem, tkwiąc w epoce jeszcze analogowej, czasem trudno nawet dogonić. Tu jest problem. Nie wiem, jak to zrobimy, żeby z tym nauczyć się walczyć.
I już bardzo krótko, redaktor Piotr Sepka, czy zaprosi na spotkanie w Poznaniu?
Tak, jeszcze termin się ustala, ale to będzie prawdopodobnie w księgarni wydawnictwa Zysk na ulicy
Wielkiej.
To będzie prawdopodobnie środa albo 11 albo 12, ale będę jeszcze informował, ale w każdym razie nie zapomnę o Poznaniu, mieście, które bardzo szanuję, które bardzo kocham i którym jest wreszcie wydawnictwo, którym wydałem książkę.
My też o redaktorze nie zapomnimy. Dziękuję bardzo za dzisiejszy udział w audycji. Piotr Semka z Warszawy, dziękuję, i pani doktor Jolanta Hajdasz w Poznaniu, dziękuję.
Dziękuję.
I po przerwie zapraszam na Fyrtel Twitter.